Drugie bratostwo, przede wszystkim bym chciał przekazać serdeczne pozdrowienie od mojego zboru Bolwiller we Francji i od mojej mamy i od teściów. Bo jednak chcę powiedzieć, że się krępuję, bo mimo wysiłków poziom mojego polskiego języka nie jest taki dobry. No i mam definitywny problem z końcówkami. To proszę o przebaczenie, także i do mojego francuskiego akcentu. Temat mojego rozważania to kolacja w Betanii. Mimo, że kilka z nas już mieli okazję mieć kolację w domu spokojnej starości, nie rozchodzi się dzisiaj o miechów, lecz o ulubionego miejsca naszego Pana, Jezusa, określone w Ewangelii świętego Jana w 12 rozdziale. Ale aby kontekst tej kolacji brać pod uwagę, wspomnimy ten ostatni tydzień Pana Jezusa na ziemi. Wiemy, że Ewangelie opisają nam szczegóły ostatniego tygodnia naszego Pana na ziemi, więcej niż wreszcie Jego misji. W Ewangeliach ten okres czasu reprezentuje prawie 25% tekstu. Dlaczego? Zobaczmy, co się stało w tym tygodniu. 6 dni przed Jego śmiercią odbyła się ta kolacja z Łazarzem, Martą i Marią. 5 dni przed śmiercią to triumfalne wejście do Jeruzalemu. 4 dni przed śmiercią to przekleństwo drzewa figowego i cudowne uzdrowienie świątyni. 3 dni przed śmiercią to nauki Jezusa w świątyni, a szczególnie przypowieści też dziecące o odrzucenia Mesjasza przez naród Izrael. 2 dni przed śmiercią to jeszcze nauki w świątyni i co nazwiemy wielkie proroctwo naszego Pana, kiedy powiedział, że nie pozostanie tam kamień na kamieniu. A dzień przed śmiercią to przeszykowanie paschy. Ale jeżeli ewangeliści tak dużo szczegółów nam dali na ten ostatni tydzień, to znaczy, że w tym okresie wszystko jest ważne. Od kolacji w Betanii aż do jego śmierci. Widzimy, że w tym tygodniu duch faryzeuszów zmienia się dramatycznie i nawet duch ludu Izraela. Lud jest entuzjastyczny, kiedy Jezus triumfalnie wchodzi do Jeruzalemy, a jest potem zniechęcony, kiedy słyszy, że Jezus nie głosi o królestwa władzy, lecz o miłości. A w tym ostatnim tygodniu Pan Jezus też ujawnia uczniom, co nazwane jest Jego wielkie proroctwo Mateusza 24 i Łukasza 21. W tym proroctwie mówi im o Jeruzalemie i o strasznych wydarzeniach, które mają przyjść na miastem i na narodem Izrael. Ale w tym tygodniu Pan Jezus też używa przypowieści. A te przypowieści są nieweselne. Na przykład przypowieść o winiarzu. Marek 12:1 pierwszy do 9, gdzie Pan Jezus przedstawia, że naród izraelski jego odrzuci i będzie za tego karany. Przepowieść o ucztą weselną, Mateusz, rozdział 22, wiersz 1 do 4, gdzie to odrzucenie jest powtarzone. Przepowieść o 10 pannów, Mateusz 25, 1 do 13, gdzie jest pokazane, co grozi tym, co niepilnie czekają panów. No, już nie takie przepowieści pozytywne, jak 2 lata temu po jeziorze, kiedy Pan Jezus opowiadał piękność Królestwa. Nie, tu wszystko jest jakby negatywne, smutne. Pan mówi, że będzie niedługo odrzucony, że będzie musiał cierpieć i umrzeć i że ten lud odpowiedzialny będzie strasznie karany. Co robi Pan podczas dniu? On uczy w świątyni i wieczorem idzie do Betanii. I nawet podczas podróży do Betanii on potwierdza te smutne nauki przez przekleństwo drzewa figowego. Jaki może być duch uczniów podczas tego tygodnia? Trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie czują, że coś dramatycznego się szykuje, nie wiedząc dokładnie co. No i to w tym kontekście odbywa się ta kolacja określona przez Ewangelię. Pytanie. Czy to było w domu Łazarza, czy w domu Szymona? Są kilka różnic, jeżeli się patrzy w Ewangelii Mateusza, Marka albo Jana. U Mateusza, 6 do 13, i u Marka 14:3-9, okoliczności i szczegóły tej kolacji w Betanii się odróżniają od Jana 12 rozdział. Mateusz i Marek mówią, że ta kolacja się odbyła 2 dni przed Paschą, a Jan 6. Że właściciel tego domu był Szymon Trędowaty, a Jan, że to był Łazarz. Że niewiasta, która wylała maszcz alabastrowa, nie jest zaidentyfikowana, a Jan, że to była Maria. Że wylała na głowę, a Jan, że to na nogi. Że wiele uczniów się gniewali, a Jan, że tylko Judasz. Dlaczego te różnice? Są, co uważają, że może Jan się umylił, inni, że Marta była żona Szymona Trędowatego, inni, że może było 2 kolacji i że ta druga niewiasta, no, mogła powtórzyć, co ta pierwsza uczyniła. Nie wiemy, no i nie wiem, czy ma to dużo znaczenia. Ale aby uprościć te wydarzenie, weźmiemy pod uwagę kolację opisaną u Jana, domu Łazarza, dom, którego Pan Jezus lubił. Pierwsza moja lekcja z tej kolacji nazwię Łazarzu. Jak to było? Czytamy w 9 wierszem 12 rozdziału Jana. Dowiedział się wtedy lud wielki, iż tam był, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale też, aby Łazarza widzieli, którego był zbudził od umarłych. Zmartwychwstanie Łazarza było wyjątkowe. Jeżeli porównamy z innymi zmartwychwstaniami wykonane przez Pana Jezusa. Dlaczego? Pan Jezus wzbudził dwie osoby przed Łazarzem. Mianowicie córkę Jairusza i w Naim syn wdowy na drodze cmentarza. Ale to byli osoby, które umarli kilka godzin przedtem, jak córka Jairusza. Albo może dzień przedtem, tyczące syna wdowy w Naim. Mogli ludzie uważać, że te dwie osoby nie naprawdę umarli i że działo Pana Jezusa przedstawione jako cud, bo było tylko bieg okoliczności. No do tego to byli dzieci i ich świadectwo może by było nie tak pewne. Ale tutaj zmartwychwstana osoba to obywatel Betanii, bardzo znany i do tego w takim wieku, gdzie mogło mu stawić się pytania. On był ktoś, u którego śmierć nie mogła być powątpiewana. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus go zmartwychwstał, wiele wątpili o możliwości takiego zmartwychwstania. Nawet Marta. Marta wątpi, mówiąc to, co wszyscy myślą. Jan 11, rozdział 39, wiersz. No Panie, już Ci cuknie, bo już jest 4 dni w grobie. Więc Łazarz był zmarły, bez żadnego wątpienia. A dzisiaj, przy tej kolacji w Betanii, nie tylko przyjaciele Pana Jezusa są obecni, lecz wiele osób, które chcą widzieć człowieka, który zmarły był i ponownie żyje. I można się wyobrażać, jakie pytania byli stawione Łazarzowi. No, jak to było? Czy coś pamiętasz? No, co nas czeka po śmierci? Czy widziałeś Pana Boga? I tak dalej. I możemy się podobnie wyobrazić odpowiedź Łazarza. Nie, nic nie pamiętam. Było, jakbym stracił przytomność, aż do momentu, gdzie jak we snu usłyszałem okrzyk: Łazarzu, wynieś sam. No i obudziłem się i wyszłem. Nie było ani raju, ani piekła. Łazarz nic nie widział. Łazarz naprawdę umarł. Albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Jest to powiedziane przez kaznodzieja Salomona, 9 rozdział, 10 wiersz. Nie chcę powtórzyć, co nieraz jest powiedziane na wykłady pogrzebowe, ale Łazarz, przyjaciel Jezusa, by nie był posłany do jakiegoś raju, ażeby 3 dni potem być ponownie zawołany do codziennych kłopotów. Także nie możemy się wyobrażyć Łazarza przyjacielem Pana Jezusa, powtarzam, posłany do jakiegoś piekła. Bo w takim razie, kto by taki sprawiedliwy był, aby się tam nie dodać? Ale rozumiemy, że dla tych ludzi, którzy stawiali wiele pytań Łazarzowi, śmierć to tajemnica. A jest to tajemnicą aż dzisiaj. Lecz Jezus powiedział, Jana 5 rozdział, 28 wiersz, że przyjdzie godzina, którą wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Zmartwychwstanie Łazarzu jest bardzo ładny obraz tego momentu, kiedy ludzkość usłyszy głos Jego i zmartwychwsta, gdzie każdy zobaczy rodzinę swoją, przyjaciele swoje i gdzie każdy będzie mógł jeść kolację wspólnie z nimi, jak w tym dniu u Łazarza. Co za błogosławieństwo, że człowiek nie jest skazany zaraz po śmierć i że będzie miał drugą możliwość być posłuszny Bogu. Drugą moją lekcję nazwie, czy Maria i Marta wybrali definitywnie każda swoją rolę. Ta druga lekcja to zachowanie tych dwóch sióstr, Marii i Marty. Jest napisane w drugim wierszem 12 rozdziału, że Marta posługiwała. A przez ten czas Maria wykonała czegoś wspaniałego, co Jan określił w dalszych wierszach. Wspomniemy o to później. Ale to zachowanie Marty to nam przypomina inne wydarzenie, kiedy Marta też posługiwała, a Maria siedziała u stóp Pana i słuchała, co on mówił. I kiedy Marta jej zarzuciła, że ona nic nie robi, to Jezus powiedział, że Maria wybrała najlepszą cząstkę. Widocznie przy tej kolacji w Betanii widzimy te dwie siostry w samej roli. Nie jest napisane, że Maria nie posługiwała, ale że wybrała drogocenną maszcz albo alabastrową, aby namaszczać nogi Pana Jezusa. Widzimy tutaj ładny obraz dwóch kategorii chrześcijan, które są ucenione przez Pana Boga za gorliwość pokazanej. Są chrześcijani, które pokazują ich poświęcenie przez długie wysiłki, a inni przez szczególne pokazania miłości. Pan Bóg może oceniać obydwa sposoby poświęcenia. A wiemy, że Pan Jezus pokazał długą ofiarę dla ludzkości i też wspaniałe momenty współczucia, jak na przykład, co On pokazał przy zmartwychwstaniu Łazarza. Możemy łatwo zrozumieć gest Marii, która się nie wahała wylać taką drogocenną maszcz, aby podziękować i przynosić zaszczyt temu, który powrócił do życia brata jej. I to ona wykonała przed wszystkimi. A czy zmartwychwstania Łazarza, brata jej, miała cenę? Dla Marii widocznie nie. Bo to nie miała, nie mogło mieć ceny. Możemy przypuszczać, że Maria coś czuła. W tym momencie jego życia Jezus już otwarcie powiedział, że miał umrzeć. Choć wiele to nie chcieli przyjąć, Maria widocznie zrozumiała. I Pan Jezus potwierdził jej, że się nie myliła, że to na dzień pogrzebu mego to chowała. Ale Marta miała też wspaniałe momenty. Wspominamy odpowiedź jej do Pana Jezusa, kiedy Łazarz umarł. Wiem, iż wstanie przy zmartwychwstaniu w ostateczny dzień. Jana 11, 24 wiersz. Dała ona przez tą odpowiedź pierwsze świadectwo Nowego Testamentu pewności, że będzie raz zmartwychwstanie. I to świadectwo także takie ważne. To nie apostoł, to nie brat starszy kościołu, który to go oddał. To niewiasta, to Marta. Ale Maria miała widocznie więcej uczuciowości i wrażliwości w takich momentach. A że Pan Jezus zaakceptował dar jej, to znak, że decyzja spontaniczna jej była popierana przez Niego. Trzecią lekcją nazwie drogocenny podarunek. Podczas kolacji tej podarunek Marii dla Pana Jezusa był naprawdę drogocenny. Ponieważ Judasz, który widocznie dobrze się znał, ocenił go około 300 groszy, co jest rok normalnego zarobku. Dla tych, co byli obecni przy tej kolacji, taki podarunek był nierozumny. Jeżeli porównamy podarunek Marii i cenę, którą Judasz otrzymał zdrady Jezusa, to znaczy 30 groszy, to 10 razy więcej. Możemy oceniać ważność podarunku Marii przy tej kolacji. Wyobraźmy się, jeżeli ktoś z nas dzisiaj by wylał taki parfum kosztując 24 tysiące złotych, co jest aktualizowana cena. A co to jest parfum? Prawie nic. Ale dla tych, co kupują parfumy, to jest około 1 liter Chanel numer 5 z Paryża. I to wylane po kilka sekund, wiedząc, że po kilka godzin ten parfum się wyparuje i że prawie nic nie pozostaje z tych 24 tysiące złotych. A ten szczególny i wspaniały podarunek Marii ma duchowną miarę, której tylko Pan Jezus i Maria razem mogli zrozumieć. To jest ten wybór między racjonalność, która mówi, że ta suma mogła być używana dla maksymalną ilości biednych i jest impulsywny, ale wspaniały, gdzie nie trzeba się za dużo zastanowić, bo w takim razie to go nie uczynimy. Wiedząc, że będą tak i tak krytyki, szczególnie jeżeli to czynimy przed świadkami. Jest też lekcja dla chrześcijana. Jeżeli chcemy przez taki gest pokazać naszą miłość dla kogoś przed świadkami, to lepiej, jeżeli już przedtem pokazaliśmy naszą miłość też dla biednych albo dla innych. Może to jest słusznie zażądać, co Pan Bóg nam dał. I możemy przypuszczać, że wspaniały charakter Marii gotowy był i opiekować się biednymi, i także pokazać miłość swoją do takiego ulubionego przyjaciela. Fakt, że nasz Pan zaakceptował jej podarunek, pokazuje, że Maria wybrała ponownie najlepszą cząstkę u Pana. Czwartą moją lekcję nazwie logika kapłanów i faryzeuszy. Znamy od Ewangelii nienawiść faryzeuszów przeciw Pana Jezusa. Ale jest napisane w wierszem 10 tego samego rozdziału u Jana: i radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili. Łazarza zabili? No dlaczego taka nienawiść przeciw Łazarza? Czy dla nich był ten człowiek taki niebezpieczny? Odpowiedź jest, że aby skonserwować władzę nad żydowskim ludem, byli oni gotowi traktować jako nic ten wyjątkowy cud Pana Jezusa, mianowicie zmartwychwstanie człowieka, który umarł. W tym celu chcieli oni zamarzać wszelkie znaki Jezusa i cudów swoich, które byli tylko dobrodziejstwa. Ale prawdę mówiąc, ich władza nie była prawdziwa, ponieważ każdej ważnej decyzji miała rzymska władza ostatnie słowo. Lecz trzymali się w tej władzy z całej siły i byli gotowi wykonać fatalne błędy, aby ją skonserwować. Jest to też lekcja dla nas. Pragnienie posiadać jakąś władzę, jakiś wpływ w grupie, w zgromadzeniu i obawa, że możemy to zgubić, może nas przeprowadzić, może nie do morderstwa, jak faryzeusze, ale do niedobrych słów, a może gorzej. Obawa, że się jakiś wpływ albo jakaś chwała może być odebrana, to oślepia człowieka nawet przed cudami. Nasz Pan był naprawdę wzorem zachowania przeciwny od faryzeuszów. Mimo że lud chciał go nazwać królem przy wejściu do Jeruzalem, nie przyjmował tą popularność i dali o miłości i o dobroci głosił, zamiast o władzę i o wypędzanie Rzymianów z Palestyny. Z tej przyczyny wiele go opuścili. I nawet w swoich okropnych momentach najbliższe przyjaciele jego z nim nie pozostali. Ale czy można usprawiedliwić zachowanie faryzeuszów wobec Jezusa, znając religijną i polityczną sytuację w Izraelu? Nie. Ponieważ byli u faryzeuszów kilka z nich, jak Józef z Arimatei, którzy szli według ich własnym sumieniem, wiedzą, że jeżeli pójdą za Jezusem, to zgubią tę władzę, którą mieli nad ludem. Także nie można usprawiedliwić ich, bo w Betanii była rodzina przyjacielu Jezusa, którzy pokazali tak wspaniałe ich miłość dla Pana. Nazwę moją piętą lekcją Judasz. Przy tej kolacji jedna osoba jest cytowana wśród apostołów. To Judasz. Zachowanie jego jest logiczne, ponieważ był on skarbnikiem grupy. I cel jego był, aby najwięcej pieniędzy dopłynęło do kasy, a jak najmniej pieniędzy było stracone. Kiedy Maria wylała tą maszcz na nogi Jezusa, Judasz rzekł w piątym wierszu, czyże tej maszci nie sprzedano na 300 groszy, a nie dano ubogim? Ale ewangelista Jan zaraz to daje w szóstym wierszu, a to nie mówił, nie iżby miał pieczą o ubogich, ale iż był złodziejem i mięczyk miał, a cokolwiek włożono, nosił. Jak mógł Judasz stać się złodziejem? Można taki scenariusz wymyślić. Jezus wybrał swoje 12 uczni i ta grupa musiała się jakoś organizować. Jezus prawdopodobnie decydował co dzień, jaki będzie ich program, gdzie pójdą i tak dalej. I akceptował on zaproszenie na obiad albo na kolację we wioskach, gdzie oni byli. Wiemy też, że inne osoby pomagali tej grupie, jak Joanna, żona chórzego, urzędnika Herodowego. To jest napisane w Łukasza w 8 rozdziale 3 wierszu. A to była prawdopodobnie osoba, która miała pieniądze. To poprowadziło szybko do potrzeby skarbnika, którą pracą była zażądać pieniędzy i grupy, przyjąć pieniędzy z darczyńców osób, kupować jedzenie i może ubranie i tak dalej. Dlaczego Judasz dla tej odpowiedzialności? Czy był on dobrowolny? Nie wiemy. Ale dana mu była ta odpowiedzialność. Wiemy, że być skarbnikiem wymaga zaufania, ponieważ skarbnik jest zwykle sam z rachunkami i nikt nie może skontrolować, co on robi, jeżeli tą pracę nie prowadzi codziennie z kimś. To znaczy, że są momenty, gdzie ten skarbnik znajduje się z deficytem. No, w takim razie on o tym szybko mówi innym członkom grupy, bo jest problem. Może on też się znajdować z wielką rezerwą pieniędzy. I w takim razie jest kuszenie używać tą rezerwę dla siebie. Dzisiaj z dokumentami bankowe, paragonami, z kwitami dane do każdej darczyńcy osoby, nie jest tak łatwo kradnąć, mimo że gazety mówią niestety odwrotnie. Ale w czasie naszego Pana, czy te kwity i paragony istnieli jak dzisiaj? Dużo zaufania było potrzebne ze strony grupy dla skarbnika. Jeżeli powiedziane, że Judasz był złodziejem, to znaczy, że był kuszony do tego i że nie wytrzymał. Raz, dwa razy, trzy razy, więcej. reagował surowo, kiedy te 24 tysiące złotych byli wylane na nogi Pana Jezusa. Ale był gotowy zdradzić Jego za tylko 2400 złotych. Bo to są te 30 groszy. Ale tą sumę by on bezpośredni otrzymał od faryzeuszów dla siebie. Lekcja dla nas jest jasna. Kuszenie jest silne. Jeżeli nawet Jezus mówi, że szatan wszedł w niego, czuwajmy, ażeby takie kuszenie nas nie zwyciężyło. Czy to w gronie braci, czy to w naszym życiu zawodowym. A to jest kuszenie nie tylko wobec pieniądz, ale też wobec wszystkim, co mówimy, wobec sprawiedliwości, naszego zachowania i to są cnoty, które nam Pan Jezus zawsze pokazał. Podsuwając, przy tej kolacji w Betanii nie ma przypowieści, lecz kilka lekcji o zachowaniu pozytywnym albo negatywnym od osób, które dobrze znamy z Ewangelii, mianowicie Maria, Marta, Łazarz, Faryzeuszy i Judasz. Dodam ostatnią lekcję, wyciągniętą ze słowa Pana Jezusa zaraz po uwagi Judasza, we wierszem 7. Zaniechaj jej na dzień pogrzebu mego to chowało. Dużo to powtarzamy na pogrzeby, ale wieniec kwiatowy dany w tym dniu to podarunek, której osoba, która umarła, nie może już ocenić. Lepiej jest podać kwiaty do takiej osoby, kiedy jeszcze żyje. Kiedy ta osoba może jeszcze ich ocenić i kiedy może jeszcze być pocieszona. Maria nie poczekała, aż Jezus będzie w grobie, ażeby przyjść do ciała Jego z drogocenną maszczą. Wiemy, że inne niewiasty to uczynili. Maria wydała szaloną cenę, mówiąc, ażeby przynieść zaszczyt przyjacielowi, kiedy jeszcze żył. Ona się nie bała krytyki innych i Pan jej podziękuje. Niech będzie to też i lekcja dla nas, co życzę braciom i siostrom całego serca. Dziękuję.